przepis na zdrowe życie.
Mniam, mniam.
Porady dietetyczno-kulinarne w Radiu Rodzina. Zapraszają Elżbieta Dębska, Magdalena Przybyłowska i Natalia Krzysztoforska.
Witam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina, Szczęść Boże, kolejne porady dietetyczno-kulinarne. Proszę Państwa, jutro, 14 listopada, obchodzimy Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. Już w tej chwili zapraszam Państwa na 25, na program na żywo, właśnie związany z tematem cukrzyca. I w tym programie będą goście, będzie pani prezes Skaliskiego Stowarzyszenia Chorych na Cukrzycę, pani Barbara Pawlak i pani prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą, pani Elżbieta Świtaj. A my w dzisiejszym programie jak gdyby wyprzedzamy już ten temat. No i skoro porady dietetyczne, to będziemy mówić troszeczkę o żywieniu z cukrzycą. A skoro mają być porady dietetyczne, to oczywiście jest ze mną dietetyczka Magda Przybyłowska. Witam Cię, Magda.
Witam serdecznie.
Za 2 tygodnie natomiast będzie nasza druga dietetyczka, Natalia Krzysztoforska, i też myślę, będzie ciekawy temat, ale teraz zaczynamy te sprawy cukrzycowe. Co w naszych posiłkach jest cukrem, żeby osoby chorujące na cukrzycę wiedziały, co jest źródłem tego jego wysokiego cukru, bo z mojej praktyki wiem, że nieraz osoby starsze się dziwią, jak to? Ziemniaki mi też podniosą cukier, chleb mi też podniesie cukier, przecież to nie jest słodkie. Często ta cukrzyca mi się kojarzy tylko z rzeczami słodkimi. Proszę Cię, rozwiń ten temat.
Rzeczywiście cukry się ogólnie kojarzą z czymś słodkim, natomiast wyróżniamy 2 typy cukrów. Cukry proste i złożone. I jak sama nazwa mówi, cukry proste, które występują głównie, tutaj mam na myśli cukier taki widoczny, czyli ten, który słodzimy, ten biały, no ale też nie tylko, ten trzcinowy, czy jakiś inny.
Brzozowy też, prawda?
Jak najbardziej. Czy na przykład w owocach występują cukry proste. I jak sama nazwa mówi, proste, czyli szybko się coś wchłania i będzie nam szybciej podnosić poziom cukru we krwi. Natomiast produkty, które zawierają cukry złożone, czyli też mają cukry, ale ta struktura jest złożona, więc to trawienie będzie dłuższe, te cukry będą się uwalniać powoli i dzięki temu te cukry w naszym organizmie nie będą nam skakały zbyt gwałtownie, tylko będą się powoli uwalniały. Do tych cukrów zaliczamy na przykład właśnie produkty zbożowe, czyli mają strukturę bardziej złożoną, to też będziemy nazywać cukrami właśnie złożonymi. Produkty zbożowe, mam na myśli tutaj pieczywo, kasze, ryże, makarony.
Płatki wszelkiego
rodzaju. Jak najbardziej płatki. Tak. Jednak w zależności od tego, jak bardzo przetworzony jest produkt, bo może na przykład być chleb biały i może być na przykład chleb razowy.
Właśnie, powiedz, jaka tu jest różnica, bo tutaj też nieraz też zwróć uwagę na to, ktoś mówi chleb ciemny. Chleb ciemny, czy to jest równoznaczne z razowym? Bo na pewno nie.
Niekoniecznie trzeba zwrócić uwagę na etykietę lub zapytać, jakiego rodzaju jest to chleb, ponieważ często może być zabarwiony zalany na przykład karmelem.
Właśnie, i to jest wtedy chleb ciemny, a daleko mu do razowego.
Tak. Natomiast jeżeli chodzi o ten chleb razowy, będzie on miał więcej błonnika, czyli substancji, która wspomaga też nasze trawienie w naszym organizmie, ale też będzie tym czynnikiem, który spowalnia uwalnianie tych cukrów w naszym organizmie, ponieważ to ziarno jest mniej przetworzone, czyli zostało mniej razy zmielone, dzięki czemu takie pieczywo będzie się dłużej trawiło i cukry będzie się powoli uwalniały. Natomiast pieczywo białe już zostało kilkakrotnie przemielone, to ziarno. To, co cenne, czyli ten błonnik został odrzucony i to ziarno jest już tak oczyszczone, że bardzo szybko jest trawione, czyli zostało strawione tak naprawdę w cudzysłowie, ujmując, poza naszym organizmem. My tak naprawdę dostajemy już gotowy produkt, więc organizm nie ma co robić, więc bardzo szybko ten poziom cukru w naszym organizmie będzie się podnosił w wyniku trawienia takiego pieczywa.
I myślę, że tutaj w związku z tym, co powiedziałaś, warto by wprowadzić w tym momencie określenie indeks glikemiczny, bo on się wiąże i z budową, prawda, tych węglowodanów, z obecnością błonnika. Proszę cię, co to jest indeks glikemiczny?
Bardzo teraz modne są w ogóle diety z niskim indeksem glikemicznym, więc warto rzeczywiście wiedzieć, co to jest indeks.
Tak, nawet na chlebach, przepraszam, że wchodzę ci w temat, ale na chleb z niskim indeksem glikemicznym, prawda?
Tak. O co chodzi? Jeżeli chodzi o indeks, każdy produkt ma jakiś indeks, jeżeli chodzi o produkty węglowodanowe. I teraz ten indeks pokazuje nam, jak szybko będzie nam się podnosił poziom cukru we krwi. Im wyższy indeks produktu, tym ten produkt ma działanie bardziej podwyższające, tak, szybciej podwyższa nam się poziom we krwi, cukru we krwi. Natomiast im niższy indeks, tym te cukry będą bardziej właśnie stabilne i bardziej powoli będą się uwalniać w naszym organizmie. Czyli to jest taka jedna różnica, tak potocznie ujmując, co to jest ten indeks. I ta klasyfikacja, ona jest dostępna praktycznie na stronach internetowych, więc można sobie zajrzeć, jak one są, te produkty, klasyfikowane, ponieważ w każdej grupie produktów może się okazać właśnie tak jak tutaj w przypadku chleba, że na przykład chleb razowy będzie miał niższy indeks, a chleb na przykład biały będzie miał wysoki indeks. I mimo, że to są produkty węglowodanowe złożone, to tak naprawdę mamy tutaj kwestię właśnie wchłaniania tych węglowodanów, więc będą poklasyfikowane te produkty według indeksu glikemicznego. Indeksy są trzy, wyróżniamy. O niskim indeksie, o średnim i o wysokim. Powinniśmy jak najczęściej korzystać z tych produktów o niskim indeksie, produkty o średnim indeksie w umiarkowanych ilościach, natomiast te o wysokim tak okazjonalnie tak naprawdę, lub ewentualnie trzeba wiedzieć, z czym łączyć.
Właśnie, bo ja tak myślę, że jeśli mamy ten indeks glikemiczny wysoki, to może go połączyć z węglowodanem, jeśli już mamy tak zjeść, o niskim indeksie i wtedy też on się uśredni,
tak,
prawda?
Tak, i tu na przykład będzie takim przykładem, zjemy sobie, powiedzmy, nie mieliśmy wyjścia, zjedliśmy pieczywo białe, dodamy do tego warzywa, już troszeczkę inaczej będzie się wchłaniały nasz ten cukry z tego produktu, jeżeli chodzi o to pieczywo białe.
Tak, proszę Państwa, bo warzywa, oprócz tego, że są źródłem, bogatym źródłem witamin i soli mineralnych, to są bogatym źródłem błonnika i ten błonnik będzie nam to podnoszenie cukru, proces trawienia i podnoszenie cukru spowalniał. Co jeszcze w tym indeksie glikemicznym?
Właśnie tutaj też warto wspomnieć, że jeżeli chodzi o produkty surowe, gotowane, na indeks glikemiczny wpływa to, w jakiej postaci przyjmujemy ten produkt. Czyli jeżeli będziemy poddawać ten produkt obróbce termicznej, to będziemy podnosić ten indeks tego produktu, natomiast surowe będą miały niższy indeks. Ale jeżeli na przykład rozgotowujemy produkt, to ten indeks bardzo szybko nam wzrośnie w górę, ponieważ produkty rozgotowane, ta struktura wewnątrz chemiczna się zmienia i co powoduje, że jak zjadamy ten produkt, w naszym organizmie poziom cukru się podnosi. Natomiast taki al dente produkty, ten cukier będzie się wolniej wchłaniał, więc wtedy też kwestia właśnie, jak długo będziemy gotować, czy będziemy gotować w dużej ilości wody, czy bardziej będziemy dusić, to też ma wpływ na ten indeks, czyli to, że produkt ma niski indeks, to też pytanie, jak my później go dalej tutaj przygotujemy.
Tak.
Również jeżeli chodzi o świeżość czy dojrzałość naszego produktu, na przykład produkty owocowe, im bardziej dojrzałe, tym będą szybciej podnosić nam poziom cukru we krwi i będą miały wyższy indeks, natomiast produkty bardziej takie, no, dojrzałość jeszcze na średnim poziomie albo takie bardziej zielone, będą miały niższy indeks. I tu na przykład
tak, ale
kwestia,
lubimy takie dojrzałe.
No właśnie, bo są bardziej słodkie, czyli to też właśnie tak można rozróżnić, że ten sam produkt w różnych dojrzałościach będzie zupełnie inaczej smakował. Natomiast często się mówi, że właśnie, no, że banany są takie niebezpieczne. Natomiast pytanie właśnie, czy to jest ten brązowy, czy to jest ten zielony banan, tak? I ile go zjemy, też to jest pytanie. Bo wiadomo, jeżeli mamy problemy z cukrami, musimy też uważać na ilości danego produktu, nie tylko na skupiać się na tym, czego nam nie wolno jeść. Bo jeżeli połączymy go z odpowiednimi produktami, może się okazać, że ten poziom cukru normalnie będzie unormowany i nie wpłynie to niekorzystnie na nasze trawienie.
Proszę Państwa, przed chwilą Magda mówiła tu o tych bananach, w ogóle o owocach bardziej dojrzałych, mniej. No, przy niskim poziomie cukru, kiedy trzeba podnieść go dość szybko, to szczególnie u osób, które biorą insulinę i może się zdarzyć, że jest to niedocukrzenie, za niski poziom cukru, to ten dojrzały banan podniesie szybko ten poziom i może być taki wybór. Ale jeśli to będzie niedojrzały, taki zielono-żółty banan, to nie jest to wtedy jakby taki dobry produkt na szybkie podniesienie cukru, bo jednak ten indeks glikemiczny jest niższy. Ponieważ już weszłaś ten temat obróbki termicznej i mówiłaś przede wszystkim o obróbce tych produktów węglowodanowych, to jeszcze bym cię prosiła, żebyś powiedziała o obróbce termicznej produktów tłuszczowych, bo proszę Państwa, tłuszcze nie mają takiego bezpośredniego wpływu na wzrost poziomu cukru, czyli zaraz w ciągu godziny, dwóch po posiłku. Niemniej jednak może to potem skutkować duża ilość produktów spożywczych podniesieniem poziomu cukru po wielu godzinach. No i w ogóle ten tłuszcz nie jest tak za bardzo wskazany, bo też wiemy, że cukrzyca typu 2, ta cukrzyca dorosłych, no bardziej predysponowani na zachorowanie na nią są osoby z nadwagą i otyłością. Proszę cię parę słów o obróbce termicznej produktów tłuszczowych.
Przede wszystkim trzeba tutaj rozróżnić, jakie mamy tłuszcze, bo mamy tłuszcze zwierzęce i rośliny. W wyniku tutaj obróbki termicznej tłuszcze zmieniają konfigurację, czyli stają się bardziej niebezpieczne dla nas. Jeżeli będziemy na przykład dodawać do sałatek tłuszcz w postaci oleju, to będzie wpływało korzystnie na zasadzie uwalniania, wchłaniania witamin przede wszystkim. Tłuszcze w postaci zimnej też nie mają zmienionej struktury, czyli będą też korzystniej wpływać na nasze zdrowie, na nasz cholesterol we krwi. Natomiast w wyniku wszelkiego rodzaju obróbki z typu smażenie, czy w jakiejś panierce, to w tym momencie zmienia się konfiguracja tych tłuszczy i one stają się niebezpieczne dla naszego organizmu i właśnie też wpływają na gospodarkę węglowodanową, jeżeli chodzi o nasz organizm. Czyli produkt na przykład kotlet schabowy w panierce w dodatkiem dużej ilości, smażony na dużej ilości tłuszczu, będzie nam podwyższał też poziom cukru we krwi.
No i poza tym gospodarka cholesterolowa też, prawda?
Tak. Będzie też niekorzystnie wpływać na gospodarkę cholesterolową. Dlatego najlepiej by było tutaj stosować takie techniki. Gotowanie na parze i na przykład na koniec dodać trochę oliwy, oleju. W ten sposób też będzie inaczej się wchłaniało. Będzie ta dobra konfiguracja tego tłuszczu i też będzie inne trawienie. Czy na przykład jeżeli gotujemy, to na mniejszej ilości wody i na przykład bardziej dusimy, a później delikatnie ewentualnie jakiegoś tłuszczu dodajemy. Czyli żeby tłuszcz nie był główną bazą do przygotowywania naszych produktów, jeżeli chodzi o obróbkę termiczną.
Czyli tutaj to duszenie jest takim dobrym elementem. A powiedziałaś przed chwilą coś takiego, że jak dusimy, najpierw podlewamy wodą, pod koniec dodajemy tłuszcz. A jeśli już zaraz na początku dajemy na przykład, mamy tam ileś mięsa, ileś kawałków, dajemy dwie łyżki tłuszczu na spód, zalewamy szklanką wody. I to od razu zaczynamy dusić tam, czy w prodiżu, czy w piekarniku, czy coś. To jest dobrze? Tak może być?
Może być też tak, w taki sposób, aczkolwiek zależy, jaki tłuszcz też dodamy, bo jeżeli chodzi o olej roślinny.
Tak.
Bo olej roślinny, no też pytanie, czy jest rafinowany, czy nierafinowany.
Ojej.
Więc możemy się tutaj spierać, natomiast można by było w taki sposób jak najbardziej, bo wtedy ta para wodna będzie bardziej tutaj nam wpływała na strukturę tego produktu, natomiast tłuszcz doda walorów smakowych w wyniku tej obróbki termicznej.
Rozumiem, ile to różnych takich jest tutaj pułapek. Kiedyś mówiłaś w programie już o tych olejach rafinowanych, Być może, że znów kiedyś wrócimy do tych spraw tłuszczowych, bo jest to taki ważny temat dla naszego zdrowia, a nie zawsze wszystko od razu sobie w głowie zakodujemy. Co jeszcze?
Jeszcze tak tutaj, jeżeli chodzi o tłuszcze, bo tłuszcze też znajdują się w produktach typu ziarna słonecznika, pestki dyni, więc na przykład nie musimy dodawać oleju, a na przykład na koniec gotowania możemy posypać naszą potrawę pestkami dyni, czy nasionami słonecznika, czy jakimiś orzechami i w ten sposób też wpłyniemy na jakość naszego dania i te tłuszcze będą korzystne dla naszego organizmu, a nie zniszczymy ich struktury pod wpływem obróbki termicznej.
Coraz większa moda na te dodawanie różnych ziarenek, wszystkiego tam po trochu, to jakby dobrze, bo to tak stopniowo zmieniają się te nasze nawyki żywieniowe na lepsze. No ale wracamy do tematu cukrzycą. Chciałam teraz Cię zapytać o słodziki, bo to jest też taki temat, nie każdy może się przyzwyczaić do tego, żeby powiedzmy pić gorzką herbatę. Ktoś, kto zachorował w tym momencie na cukrzycę, ma tę ilość cukrów prostych szczególnie zlikwidować do minimum. No i słodzik używać, nie używać, jeśli tak, to jaki? No bo ktoś powie, no nie muszę, nie słodzę, nie używam słodzików, jest w porządku, ale ktoś niekoniecznie, no tam lubi, żeby troszkę było słodkie. Proszę Cię.
Na rynku jest dostępnych bardzo dużo słodzików i różnego typu, szczególnie teraz, kiedy jest moda na zdrowe odżywianie. Więc trzeba mieć rzeczywiście wiedzę, który słodzik wybrać. Jeszcze parę lat temu najmodniejszy był aspartam, dodawany do różnego rodzaju właśnie dosładzania, na przykład płynów typu herbata, kawa. Niestety ten aspartam cały czas jest taki kontrowersyjny w wyniku tutaj dodania do ciepłego płynu. On jest raczej taki niestabilny, więc przypisywane mu są właściwości pronowotworowe, czyli wpływa na tutaj kancerogennie na nasz organizm. Więc tak odchodzić, raczej już się nie jest tak popularny jak wobec tych słodzików, które teraz wyszły na rynek. I oczywiście są słodziki syntetyczne, czyli sztuczne i są naturalne. I tutaj jeżeli chodzi o słodziki bardziej popularne i dostępne w sklepie, jest teraz moda na ksylitol. Ksylitol, czyli to jest syrop brzozowy uzyskiwany właśnie z brzozy. I ten ksylitol ma też kalorie, też wpływa ma niski indeks glikemiczny w porównaniu do cukru, natomiast jego słodkość jest w sumie podobna do cukru, jednak te kalorie jakby tutaj i ten indeks wpływają na to, że ten wybór będzie lepszy niż zwykły cukier. Ale nie można go przekraczać ilości, ponieważ ma właściwości przeczyszczające nasz organizm, czyli to, że jest bezpieczny, jeżeli chodzi, ilości są tutaj ważne, żeby był dla nas bezpieczny, tak? Czyli nie można przesadzić też z ilością, bo ksylitol jest dobry, to mogę wszystko sobie słodzić i cały dzień sobie go gdzieś dodaję. Nie, to też trzeba uważać na to, kiedy go dodajemy, w jakich ilościach go dodajemy. Kolejnym takim słodzikiem jest stevia. Stevia ma natomiast zero kalorii, ma zerowy indeks glikemiczny, czyli będzie najbardziej tutaj korzystna dla naszego organizmu, ale słodkość stewii jest dość specyficzna. Nie każdy może
lubić taką. Jest ten smaczek taki, ja używałam kiedyś właśnie też, żeby zobaczyć. Jest taki specyficzny. Nie każdemu musi odpowiadać, prawda?
Tak, dlatego jest kilka tych rodzajów słodzików, żeby sobie wybrać tą słodkość, bo z każdej, w zależności od pochodzenia, ta słodkość będzie po prostu inna. Ale stevia jest na przykład, taka ciekawostka, 200 razy słodsza niż cukier, czyli powinniśmy dodać jej mniej do naszej potrawy i uzyskać taką samą słodkość, jakbyśmy dodali dużą ilość cukru zwykłego.
Zresztą stevia w sprzedaży jest też w takich maleńkich tableteczkach, prawda?
Tak, jednak trzeba uważać, bo nieraz jest łączona z jakimś innym syntetycznym środkiem słodzącym i nagle się okazuje, że na przykład podnosi nam się poziom cukru we krwi, a to się okazuje, że jest to spowodowane tym dodatkiem tej drugiej substancji słodzącej, czyli musi być czysta stevia, bez żadnego dodatku. I taki rekomendowany słodzik przez Światową Organizację Zdrowia, o której już kiedyś wspominałam o tym słodziku, to jest erytrytol, który właśnie jest bezpieczny, uznany za bezpieczny dla naszego zdrowia i oczywiście też ilości są tutaj ważne, ale na przykład ten cukier jest 30% mniej słodszy niż cukier, czyli ta słodkość też będzie troszeczkę inna w stosunku do cukru zwykłego. To są takie główne trzy najbardziej popularne.
Proszę Państwa, ksylitol, stevia, erytrytol.
Tak. Natomiast jeszcze nieraz jest kontrowersja wokół miodu, co z miodem.
No właśnie, tak, bo te osoby starsze często lubiły do tej pory słodzić sobie herbatę miodem, nagle się okazuje, że chorują na cukrzycę i co z tym zrobić?
Miód sam w sobie to też jest cukier. Czyli będzie wpływał na poziom cukru we krwi. Niezależnie od tego, czy jest to struktura, czy ma więcej fruktozy, glukozy, bo to już tak chemicznie bardziej wchodzimy w tą strukturę. Mimo, że ma właściwości prozdrowotne, to może tutaj być niekorzystny, jeżeli mamy nieunormowane cukry, dlatego musimy też uważać na ten rodzaj cukru.
Właściwie teraz jest moment, żebym cię zapytała o syrop glukozowo-fruktozowy, bo to jest taki temat bardzo, bardzo na czasie.
Tak, syrop glukozowo-fruktozowy jest bardzo popularnym produktem dodawany do różnych produktów dostępnych na rynku. Czyli to, że kupujemy jakiś produkt bezpieczny, wydaje nam się, że właśnie nie zawiera cukru, trzeba sprawdzić, bo nieraz może zawierać właśnie syrop glukozowo-fruktozowy, czyli będzie zupełnie inna nazwa w składzie i to też jest cukier. Niestety bardzo niekorzystnie wpływa na naszą wątrobę ten syrop glukozowo-fruktozowy. Podwyższa nam trójglicerydy, niekorzystnie wpływa na właśnie gospodarkę tłuszczową w naszym organizmie. Również jeżeli chodzi o kwestie nadwagi i otyłości, jest czynnikiem, który predysponuje do tego, jeżeli będziemy mieć nadmiar w swojej diecie tego syropu, to wzmaga budowanie tkanki tłuszczowej, a to powoduje również wtedy insulinooporność. Czyli to już też kolejny temat o insulinie, ale najlepsze diety się okazują, że nie działają w wyniku właśnie tej jednostki chorobowej insulinooporności.
Tak, troszkę więcej o cukrzycy, tak jak mówiłam na początku, będziemy mówić jutro w programie. W tym momencie jeszcze raz Państwa zapraszam. Usiądźcie przy radiu, łączcie na 103.1. Jutro o 25 temat o cukrzycy, bowiem jutro 14 listopada jest Światowy Dzień Walki z Cukrzycą. A my tutaj już chyba na zakończenie, bo czas się kończy. Podsumowując, zadam Ci takie pytanie. Czy powinno funkcjonować określenie dieta cukrzycowa?
Myślę, że nie. Każda dieta powinna opierać się na po prostu zdrowych produktach o niskich indeksach glikemicznych. Czy mamy problemy z cukrem, czy nie mamy problemów z cukrem. Czyli każdy organizm potrzebuje takiej diety, która będzie dla niego prozdrowotna. Dlatego uważam, że dieta cukrzycowa to jest dieta zdrowego, normalnego człowieka, czyli właśnie ze zwróceniem szczególnej uwagi na indeksy glikemiczne i dodatki do naszych produktów.
No właśnie, i tego się trzymajmy, odżywiajmy się zdrowo, zwróćcie Państwo uwagę na ten indeks glikemiczny, a nade wszystko zwróćcie uwagę też na aktywność fizyczną, ponieważ aktywność fizyczna jest bardzo dobra dla wszystkich, a u osób chorych na cukrzycę aktywność fizyczna wpływa na zmniejszenie insulinooporności. Insulina lepiej działa i ta, którą jeszcze macie Państwo w organizmie i ta, która ewentualnie jest wstrzykiwana w formie zastrzyków. Dziękuję Ci, Magda, za wszystkie dzisiejsze wskazówki. Państwa, jeśli chodzi o porady dietetyczno-kulinarne, zapraszam za 2 tygodnie. Za 2 tygodnie będę z Natalią Krzysztoforską i będzie bardzo ciekawy temat Superfoods. Zapraszam.
Dziękujemy dzisiaj również bardzo.